Kolejne mity o języku na antenie radia UWM FM w naszym studiu pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Temat, nie wiem właśnie, czy kontrowersyjny, może to hasło zabrzmi kontrowersyjnie, ten mit, który mówi nam o tym, że przeklinają ludzie inteligentni.
Brzmi kontrowersyjnie, na pewno trudny temat. Na pewno trudna sprawa, ale też ważna. Dlatego pomyślałam sobie, że muszę o tym opowiedzieć na antenie naszego radia i z panem na ten temat porozmawiać, bo pan też słyszał coś takiego już kiedyś?
Słyszałem takie hasło oczywiście, ale też kiedy przedstawiłem pani ten temat, to pomyślałem, że często mówimy w ostatnich latach generalnie o wulgaryzacji języka.
Generalnie mówi się o wulgaryzacji języka i tego też dzisiaj dotkniemy na pewno, ale mnie osobiście bardzo martwi ten mit, jakoby przeklinali ludzie inteligentni i też jego ogromne rozpowszechnienie. Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, wpisałam sobie w popularną wyszukiwarkę właśnie tę frazę przeklinają ludzie inteligentni i pokazało się dużo stron z tekstami na ten temat. Zdaję sobie sprawę z tego, że te teksty nie miały charakteru takiego w 100% specjalistycznego, tylko bardziej publicystyczny, ale zastanawiałam się też nad tym, z czego wynika takie przekonanie, skąd się taki sąd wziął. No i to, co tam przeczytałam, też mi dało do myślenia, bo przede wszystkim zwraca się uwagę na to, że jest dużo zalet tego, że ludzie przeklinają. To znaczy tacy ludzie, którzy przeklinają, powszechnie uznawani są, to też jest podczepiane pod ten mit, uznawani są za osoby bardziej szczere. Czyli tutaj właśnie generuje nam się kolejny sąd. Od razu powiem fałszywy i mam nadzieję, że do tego państwa przekonam. Sąd, jakoby osoby, które przeklinały, były szczere.
Ale faktycznie zauważam to, że jak ktoś chce zdobyć nasze zaufanie, a nie znamy go jeszcze dobrze, no to w takiej prywatnej rozmowie właśnie, na przykład używając przekleństw, stara się pokazać, że jesteśmy jakby na równi, możemy się zaprzyjaźnić.
Ja nigdy tak o tym nie myślałam, ale rzeczywiście tak może być.
Skraca się dystans w ten sposób, bo w takiej oficjalnej rozmowie zapewne w ten sam sposób by ktoś nie rozmawiał.
Tak, ale można skracać dystans także w inny sposób.
Tak.
A to jest taki...
A w ten sposób można też kogoś zrazić do siebie.
No właśnie. I też dzisiaj powiemy o tym, z czego wynika to, że można kogoś do siebie zrazić i jak to działa. Więc tak, z jednej strony zwraca się uwagę na to, że te osoby mniej kłamią, czyli są bardziej szczere. Z drugiej strony zwraca się uwagę na to, że przeklinanie podobno podnosi próg bólu. Czyli jesteśmy wtedy bardziej odporni na ból. I tak jakby się zagłębić w te teksty, które dotyczą tego problemu, to można byłoby pomyśleć, że są same zalety tego, że ludzie przeklinają. Tymczasem ja codziennie, a w obrębie dnia wielokrotnie, boleśnie, przekonuję się, że jest zupełnie inaczej, że jest zupełnie odwrotnie. Jest też trudność obalenia tego mitu, ale pomimo tej trudności podejmę się tego. Ta trudność wynika z tego, że on sytuuje się na pograniczu dwóch dyscyplin. Językoznawstwa i psychologii. A ja nie jestem psychologiem. Chyba, że pan jest psychologiem.
Nie.
No właśnie z tego powodu dobrze by było, żeby tu był jeszcze właśnie psycholog i wtedy mam wrażenie, że ten układ sił byłby równy, ale postaram się jednak odwoływać w sposób odpowiedzialny do tego, na czym się znam, czyli właśnie do językoznawstwa. Niemniej zrobię taką krótką wycieczkę właśnie w stronę tych tekstów, w których się ten mit formułuje i ten mit umacnia. Mówi się też o tym, czy pisze się też o tym, że ludzie, którzy przeklinają, są werbalnie inteligentni. A to mnie jako językoznawcę jeszcze bardziej zainteresowało. Jak się tak wczytać w te teksty, to można odnieść wrażenie, że ta teza o tym, że przeklinają ludzie inteligentni, jest potwierdzana, jest uzasadniana bardzo enigmatycznie. powołują się autorzy w tych tekstach wielokrotnie na wyniki pewnych eksperymentów. I na czym miałyby te eksperymenty polegać? Jeden miałby polegać na tym, że osoby badane miały wypisać przekleństwa, czyli jak największą liczbę przekleństw. I okazywało się, że osoby z wysokim ilorazem inteligencji miały wynik lepszy niż osoby z niskim ilorazem inteligencji i to miałoby prowadzić do wysnucia wniosku, że przeklinają ludzie inteligentni. Ja to podkreślam, dlatego że będę się do tego odwoływała. A drugi eksperyment miał polegać na tym, że osoby badane miały wypisać także wymyślić najwięcej przekleństw na wskazaną literę alfabetu. Czyli najwięcej przekleństw, gdybyśmy mieli się odwołać do języka polskiego, chociaż to nie są badania polskich naukowców, no ale powiedzmy najwięcej przekleństw na literę P. Albo najwięcej przekleństw na literę K. Albo na literę H. Myślę, że z samym H mieliby ludzie znający ortografię trochę problemu. No i znowu, okazuje się, że lepsze wyniki w tym badaniu uzyskiwały te osoby, które miały wysoki iloraz inteligencji. I teraz proszę mi powiedzieć, czy pana to przekonuje?
Nie przekonuje, no bo one po prostu znają więcej słów, mają bogatszy zasób słownictwa.
Jasne, że tak. Poza tym, gdybyśmy chcieli poddawać ich takim badaniom porównawczym, to można byłoby powiedzieć im, żeby wymyślili więcej słów, które reprezentują inną kategorię niż przekleństwa. No niechby na przykład wymyślali jak najwięcej słów, które ujawniają pozytywne bądź negatywne emocje. I oni tutaj też uzyskaliby lepsze wyniki niż osoby z niskim ilorazem inteligencji. Więc moim zdaniem takie eksperymenty prowadzą do fałszywych wniosków. Dają nam fałszywe dane. To tyle, jeżeli chodzi o to, jak relacjonują wyniki swoich badań psychologowie. A teraz chciałabym przejść na ten grunt, na którym ja czuję się lepiej, chociaż tutaj też się przez chwilę, mam wrażenie, dobrze poczułam, czyli na grunt językoznawczy przechodzimy. Trzeba zacząć od tego, że jest taka podgrupa słownictwa, jak właśnie wyrazy wulgarne, a skoro jest, to jest po coś. Czyli to nie jest tak, że jest kategoria słownictwa, którego używać nie możemy. Nie, ona jest po to, żebyśmy po te słowa także sięgali. I nie jest też tak, nie chciałabym, żeby ktoś niewłaściwie zinterpretował moje dzisiejsze wypowiedzi, naszą rozmowę. To nie jest też tak, że ja będę nawoływała do tego, żeby zupełnie porzucić te brzydkie słowa i ich nie używać. Bo jak wiadomo, jak napisał Słowacki, chodzi też o to, żeby ten język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Więc są takie sytuacje, kiedy te wyrażenia nam pasują, wydają nam się adekwatne, wydają nam się potrzebne i możemy po nie sięgać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest to być może wbrew pozorom kategoria zróżnicowana, liczna, i zróżnicowana pod względem leksykalnym, pod względem opisu językoznawczego. Dlatego też doczekała się bardzo rzetelnego opracowania. Nie wiem, czy pan wie, że są słowniki takich wyrażeń, przy czym z tego, co ja wiem, one są w większości kiepskie pod względem opracowania specjalistycznego, bo nie są to rzeczy specjalistyczne, raczej takie spisy różnych wulgarnych fraz, ale jest jedno takie bardzo porządne. To jest słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów autorstwa Macieja Grochowskiego i to jest rzecz wydana w 1996 roku. Bardzo porządne opracowanie tego niewybrednego słownictwa. Ja uważam, że od tej pory, od tego 96 roku nie ukazało się żadne lepsze, chociaż uważam, że to wymaga uzupełnienia. Bo tam są takie wyrażenia, niektóre z nich wydają mi się już przestarzałe, za to jest tyle nowych.
Ale przestarzałe też w sensie nie tak ostre, nie nazwałaby pani ich wulgaryzmami dzisiaj?
Nazwałabym je wulgaryzmami, ale mogą zaskakiwać konteksty. A z drugiej strony jest bardzo dużo nowych kontekstów, bo te wyrażenia mają taką zdolność do tego, że mogą zastępować różne treści w określonym kontekście. Czyli na przykład będę miała też problem, ponieważ postanowiłam sobie, że nie użyję dzisiaj żadnego brzydkiego słowa w naszej rozmowie, a mówimy o brzydkich słowach. Jest to dla mnie sytuacja o tyle nowa, że na zajęciach ze studentami, kiedy omawiamy sobie właśnie wulgaryzmy, to posługujemy się materiałem przykładowym, żeby było porządnie i rzetelnie, ale...
Na antenie nie możemy tego zrobić.
Na antenie nie możemy i nie chcemy, dlatego właśnie ja nie sięgnę po nie, ale będę się w takim razie posługiwała pewnymi przybliżeniami. To znaczy, jeżeli na przykład wzięlibyśmy pod uwagę wulgarne słowo czasownik na P, pierwsza cząstka pie, będę właśnie takich przybliżeń używała, to może ona odnosić się do różnych czynności. Na przykład do tego, że ktoś kogoś uderzył, albo tego, że ktoś coś powiedział.
Głupotę na przykład.
Właśnie. I myślę, że byśmy znaleźli jeszcze jakieś inne sensy, do których by to wyrażenie w określonym kontekście, powtarzam, pasowało. Więc wydawałoby się, że takie poręczne, ale cały czas podkreślam, wydawałoby się, że one są poręczne. No a w gruncie rzeczy one prowadzą do pewnych niebezpieczeństw i właśnie o nich chcę powiedzieć i w ten sposób chcę ten mit obalić. Przede wszystkim trzeba byłoby zdać sobie sprawę z tego, że to, co my powszechnie, potocznie nazywamy przekleństwem, to ze specjalistycznego punktu widzenia jest oddzielone od wulgaryzmu. Przekleństwo i wulgaryzm ze specjalistycznego punktu widzenia są to terminy podobne, ale ich zakresy nie są tożsame. I teraz właśnie chciałabym zwrócić uwagę na to, czym się one od siebie różnią. Znaczy, może tak, w czym się do siebie zbliżają? Dlaczego one są pokrewne? Z tego powodu, że to są takie słowa, za pomocą których ujawniamy emocje. Tak przynajmniej widzi to autor przywołanego słownika, czyli Maciej Grochowski. One służą według niego ujawnieniu emocji, zarówno przekleństwa, jak i wulgaryzmy i wyzwiska, bo mamy jeszcze tę trzecią kategorię, wyzwiska. Służą ujawnieniu emocji. Ja się do tego jeszcze odniosę, bo się z tym w 100% nie zgadzam. A czym się różni przekleństwo od wulgaryzmu? Różnica jest bardzo prosta. Przekleństwo jest semantycznie puste. Czyli z informacyjnego punktu widzenia ono do określonej wypowiedzi absolutnie nic nie wnosi. Znaczeniowo jest puste. No i teraz właśnie, chciałabym się posłużyć przykładem, jednocześnie pozostać wierna swojej obietnicy, więc użyję takiego określenia w tym przykładzie, które jest wśród wyrażeń wulgarnych i przekleństw uznawane za swoisty eufemizm. Na przykład, ale mnie ten kręgosłup kurcze boli, kurcze blade. Oczywiście zamiast tego kurcze możemy sobie wyobrazić przekleństwo bardzo wulgarne, też na K. No i teraz proszę sobie wyobrazić, a nawet nie wyobrazić, bo to nie trzeba sobie wyobrażać, tylko od razu można zrobić sobie test polegający na tym, że usuwamy takie przekleństwo z tej wypowiedzi. I co uzyskujemy? Uzyskujemy zdanie, ale mnie ten kręgosłup boli. Z punktu widzenia informacyjnego to jest dokładnie to samo, co wtedy, kiedy przerywaliśmy sobie to zdanie, czy urozmaicaliśmy je tym przekleństwem.
Choć ten ból, chciałem tylko dopowiedzieć, wydaje się nie tak bardzo intensywny.
No i właśnie coś w tym jest. Tu akurat jest takie, można powiedzieć, uzasadnione użycie wulgaryzmu, bo jeżeli rzeczywiście bardzo boli, to niestety te wyrażenia aż cisną się, czy mogą cisnąć się na usta. Ale tu mamy taką właśnie sytuację, która wydaje mi się w języku, czy bardziej ogólnie rzecz ujmując, w życiu najczęstsza. Najczęściej właśnie tak używane są te wulgarne wyrażenia, właśnie w funkcji przekleństw, czyli na zasadzie takich przerywników. Niektórzy mówią, że przecinków. Ale ja zawsze wtedy mówię, że to tylko jeżeli weźmiemy pod uwagę funkcję przecinka w wyliczeniach, bo one wtedy są bardzo częste, zwielokrotnione. Jeżeli weźmiemy pod uwagę funkcję przecinka w zdaniu złożonym, to on tak często
się nie pojawia.
Się nie pojawia. No i to z kolei wywołuje też pytanie dotyczące tego, czy rację miał autor przywołanego słownika wtedy, kiedy stwierdził, że one służą ujawnianiu emocji. Bo czy panu się wydaje, że osoby, które właśnie używają przekleństw na zasadzie przerywników, bo do tego zdania, które ja teraz przed chwilą powiedziałam, dałoby się to przekleństwo wstawić jeszcze w różne inne miejsca. Kurczę, ale mnie kurczę, ten kręgosłup kurczę, boli kurczę. Tak? Dałoby się. I my coś takiego słyszymy na ulicy, gdzieś w różnych zresztą miejscach i od różnych osób, bo no właśnie od różnych osób, ja bym nie powiedziała, że od inteligentnych. I czy pana zdaniem to wszystkie te wypowiedzi zrealizowane są w taki sposób, że można powiedzieć bez cienia wątpliwości, że te osoby były pod wpływem jakichś silnych emocji?
No jeśli mówimy o tym bólu, to...
O bólu tak.
Ale jeżeli używamy tego słowa na K na przykład jako przecinka, to niekoniecznie, no bo... Wiele osób używa go po prostu, bo przyzwyczaiło się do tego, że w słowniku danej osoby to słowo pełni taką rolę właściwie zbędną.
No bo mnie się na przykład zdarzyło słyszeć różne wypowiedzi i różne opowieści, w których frekwencja pojawienia się tego słowa na K była tak częsta, że ja się zastanawiałam, dlaczego aż tak, bo to brzmiało już jak natręctwo. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś natręctwem, to przychodzi do głowy człowiekowi to, że może ten ktoś ma jakiś problem natury innej niż werbalna, ale tu już nie będę wchodzić na to pole, bo zobowiązałam się do tego, że nie będę się wypowiadała na tematy mi przynajmniej częściowo obce. Zdarzyło mi się słyszeć na przykład refleksję po obejrzeniu filmu, czyli temat neutralny, a może nawet przyjemny. Tak mi się wydaje, jak ja z kimś rozmawiam na temat kina, na temat filmu, to zawsze są to rozmowy bardzo przyjemne. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym opowiadała na przykład fabułę filmu, czy dzieliła się swoimi wrażeniami i urozmaicała to, czy właśnie dodawała do tej opowieści wiele wyrażeń wulgarnych, czy tego słowa na K. A zdarzają się bardzo często takie wypowiedzi. No, ja bym nie powiedziała, że ta osoba jest pod wpływem emocji.
No ale z drugiej strony kino też jakieś emocje budzi. Jeśli ktoś zapłacił za bilet, liczył na to, że obejrzy dobry film, a czuje się w jakiś sposób, powiedzmy, oszukany, zawieziony, no to może w ten sposób też wyraża emocje.
W porządku, ale zdarzają się takie wypowiedzi, w których pojawiają się te słowa, i wypowiedzi, w których ktoś ujawnia bardzo pozytywne emocje. Więc dlaczego pozytywne emocje ujawniać też za pomocą tych słów, albo w ogóle emocje? No rzecz może kontrowersyjna. Mnie się wydaje, że zawsze można dyskutować, ale ja bym tutaj podważyła ten sąd autora słownika dotyczący tego, że jeżeli przeklinamy, to ujawniamy emocje. Nieraz tak, a moim zdaniem z tego, co ja słyszę, i to jest najbardziej niepokojące, z tego, co słyszę na ulicy, na przystanku, gdzieś w innych miejscach publicznych, to są wypowiedzi neutralne pod względem treści, za to właśnie takie, w których te słowa co chwila są wypowiadane. I też zastanawiam się, dlaczego.
To może w takim razie przekształćmy ten mit i zastanówmy się, czy prawdą jest to, że przeklinają ludzie inteligentni, by wyrazić swoje emocje.
Można tak. Ale ja bym z kolei powiedziała, że ludzie inteligentni potrafią wyrażać swoje emocje na różne sposoby i nie muszą uciekać się właśnie do tego najprostszego. Ja bym powiedziała, że nawet takiego prymitywnego sposobu. Więc to jest jedna rzecz, właśnie funkcja przekleństw, którą chciałam zaznaczyć, że są to słowa semantycznie puste. Pod względem znaczenia nic nie wnoszą, wydłużają naszą wypowiedź.
Bądź zastępują jakieś słowa, których tak można było użyć z pominięciem.
A jeżeli jesteśmy inteligentni, to przecież nie musimy sięgać po jakieś takie słowo wytrych na przykład, że tam w różnych kontekstach ono pasuje do różnych czynności na przykład. Tylko mamy tak bogaty zasób słownictwa, że możemy sięgnąć po inne słowo, precyzyjniejsze na przykład. Inna jeszcze rzecz, o której warto wspomnieć, to jest to, bo powiedziałam, że przekleństwo i wulgaryzm się od siebie różnią, to czym jest wulgaryzm? Charakterystyczną cechą wulgaryzmu jest to, że on łamie tabu językowe. A tabu językowe to jest obowiązująca w danej zbiorowości konwencja kulturowa, w tym językowa. Czyli powinniśmy, jeżeli chcemy przestrzegać tego tabu językowego, unikać przynajmniej w rozmowach, które odbywają się w przestrzeni publicznej, unikać takich nazw, które mogą kogoś razić. To są najczęściej nazwy niektórych części ciała i związanych z nimi czynności fizjologicznych, w tym także czynności seksualnych. Wydaje mi się, że inteligentny człowiek raczej nie będzie chciał właśnie w takiej sytuacji, powiedzmy oficjalnej, narażać się na ocenę związaną z tym, że naruszy to tabu językowe.
Ja bym nawet dodał inteligentny i wrażliwy.
Tak, to na pewno. I to z kolei prowadzi nas do kolejnej takiej ważnej sprawy, o której już dzisiaj parokrotnie wspominałam. Prawdziwy problem polega na tym, że te wyrażenia zadomowiły się w przestrzeni publicznej. Bo w przestrzeni prywatnej, w sytuacjach prywatnych, w swoim mieszkaniu, w swoim samochodzie, w swoim ogrodzie, w towarzystwie osób, które nas znają i którym to nie przeszkadza, my możemy oczywiście tych wyrażeń używać, jeżeli mamy taką potrzebę, jeżeli nam one w czymś pomagają. No ale w przestrzeni publicznej narażamy na odbiór tych wyrażeń osoby inne.
W tym dzieci na przykład i młodzież.
W tym dzieci, które zresztą same tak mówią niestety, bo też mi się to zdarza słyszeć. Więc powinniśmy na pewno unikać tego w przestrzeni publicznej jeszcze z innego powodu. Jest ustawa o języku polskim. To jest ustawa z 1999 roku ze zmianami z 2003 i 2004 roku. Wspominam o tych zmianach dlatego, że one zostały wprowadzone do tej ustawy po to, by przeciwdziałać wulgaryzacji. Jeżeli jest ustawa, to jeżeli ktoś złamie pewne reguły przedstawione w tejże ustawie, to powinien zostać moim zdaniem za to ukarany. Czyli idąc dalej tym tokiem, jeżeli ktoś używa wyrażeń wulgarnych w miejscach publicznych, to powinien dostać za to
mandat.
Mandat. A myśli pan, że dostaje?
Może dostać, z tego co się orientuję, to może dostać, jeśli przechodzi obok na przykład policjant i to zauważy i upomni i to upomnienie nie przyniesie efektu, to wtedy chyba można wystawić.
I jeszcze jeśli ten policjant jest inteligentny i wrażliwy i wierzy, że tacy są. Właśnie łamie prawo ten ktoś w takim razie, może dostać karę i moim zdaniem powinien dostać karę. Inteligentny człowiek chyba nie lubi być karany przez policję.
No my na przykład w radiu, gdybyśmy zaczęli teraz przeklinać, jesteśmy narażeni na kary Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która pilnuje tego, by ten przekaz medialny był pozbawiony wulgaryzmów i przekleństw.
To dlaczego w różnego rodzaju programach telewizyjnych typu show
nadawanych po 23, wtedy można.
Po 23 można, tak?
W telewizji oznaczonych też konkretnym kolorem i przekazem, że od lat 18.
A mnie się zdarzyło, że przed 23, nie będę tutaj przytaczała tytułów ani osób, które się tak wypowiadały, słyszałam wyrażenia wulgarne, w szczególności jedno wyrażenie, które sobie ludzie, nie chcę powiedzieć ludzie telewizji, żeby nikogo tutaj nie krzywdzić, niesłusznie, ale często jurorzy zasiadający właśnie w różnego rodzaju, czy uczestniczący w takich programach, lubią wtedy, kiedy ujawniają właśnie pozytywne emocje na temat...
Jesteś bisty, tak? Chodzi o to?
Tak, to właśnie chodzi o to słowo, które zaczyna się na zaj, a kończy się na isty i przez to zakończenie czaruje. Ono się podszywa pod słowo, które jest bardzo neutralne, a nawet używane w takich kontekstach pozytywnych. Jedwabisty. I w reklamach słyszymy o jedwabistym, bo skóra ma być jedwabista. Oczywiście po użyciu różnych kremów, specyfików i tak dalej. Ale to określenie jest wulgarne. Mnie interesowało zawsze to, czy ludzie czują jego wulgarność.
Wydaje mi się, że w ostatnich latach już mniej, że ono na tyle spowszedniało, że pojawia się też częściej w mediach.
Tak, bo wtedy, kiedy na przykład pytam o to moich studentów, to widzę, że część z nich nie zauważa tej wulgarnej genezy tego słowa i dopiero kiedy ustalimy, od jakiego czasownika ono pochodzi, od czasownika zaczynającego się na tę samą cząstkę, czyli na zaj, to wtedy widzę reakcję taką, która pokazuje, że czują się przekonani. Więc to słowo się też właśnie w mediach pojawia. Gdybyśmy mieli zmierzać do puenty, bo o to w tym wszystkim chodzi, to puenta według mnie jest tutaj i oczywista, i bardzo prosta. To nie jest tak, że przeklinają ludzie inteligentni. Ludzie inteligentni wiedzą, kiedy i gdzie mogą to robić.
To dobra puenta. I dobry koniec naszych rozważań, choć pewnie jeszcze kilka wątków moglibyśmy w tym temacie.
Myślę, że wiele.
Poruszyć. Pani profesor Maria Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To były mity o języku. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.